Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Jesteśmy grzesznikami, ale nie niewolnikami zła, które Jezus wziął na siebie i zgładził, mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Wezwał także uczestników konferencji w Berlinie do wynegocjowania rozwiązań prowadzących do pokoju w Libii. Coraz większa liczba Irańczyków przyjmuje chrzest, muszą jednak pozostać w ukryciu, bo grożą im za to surowe kary, informuje ich duchowy opiekun we Francji. Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W Polsce towarzyszą mu nabożeństwa i spotkania o charakterze ekumenicznym. 19 stycznia wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszam na serwis informacyjny. Podczas gdy we wszystkich religiach to człowiek ofiarowuje i poświęca coś Bogu, to w wydarzeniu Jezusa Bóg ofiaruje swego Syna dla zbawienia ludzkości, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Odwołał się w nim do Ewangelii świętego Jana, który opisuje świadectwo, jakie Jan Chrzciciel daje Jezusowi. Franciszek przypomniał, że Jan Chrzciciel po ochrzczeniu Jezusa pragnie dać o nim świadectwo i nazywa go Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata.
Jan widział coś wstrząsającego, to znaczy umiłowanego Syna Bożego, solidarnego z grzesznikami, a Duch Święty sprawił, że zrozumiał bezprecedensową nowość, prawdziwy przewrót. Istotnie, podczas gdy we wszystkich religiach to człowiek ofiaruje i poświęca coś Bogu, to w wydarzeniu Jezusa Bóg ofiarowuje swojego Syna dla zbawienia ludzkości. Jan wyraża swoje zdumienie i zgodę na tę wstrząsającą nowość przyniesioną przez Jezusa poprzez brzemienne wyrażenie, które powtarzamy za każdym razem we mszy świętej. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
Papież podkreślił, że Jan Chrzciciel uczy nas, byśmy nie kostnieli na naszej drodze wiary, ale zawsze rozpoczynali ją od nowa i dawali się zaskoczyć Bogu, który czyni się solidarnym z grzesznikami, zbawiając świat od zła.
Nauczmy się od Jana Chrzciciela, by nie zakładać, że już znamy Jezusa, że wiemy już o Nim wszystko. Nie, tak nie jest. Zatrzymajmy się na Ewangelii, być może nawet kontemplując ikonę Chrystusa, święte oblicze. Kontemplujmy oczami, a jeszcze bardziej sercem i dajmy się pouczyć Duchowi Świętemu, który mówi nam we wnętrzu, to On jest Synem Bożym, który stał się barankiem, złożonym w ofierze ze względu na miłość. On, tylko On wziął na siebie grzechy, cierpiał, wynagrodził za grzechy świata, a także za moje grzechy, wszystkie. Wszystkie wziął na siebie, zgładził je, abyśmy w końcu byli wolni, nie byli już niewolnikami zła. Tak, wciąż biedni grzesznicy, jednak nie niewolnicy, nie, ale dzieci, dzieci Boże.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek odniósł się do odbywającej się dziś w Berlinie konferencji poświęconej kryzysowi w Libii oraz przypomniał, że obecny rok został ogłoszony rokiem pielęgniarek i położnych.
W Berlinie odbywa się dziś konferencja dotycząca kryzysu w Libii. Wyrażam mą szczerą nadzieję, aby ten ważny szczyt był początkiem drogi wiodącej do zaprzestania przemocy oraz wynegocjowania rozwiązań prowadzących do pokoju i tak bardzo upragnionej stabilizacji kraju. Miło mi przypomnieć, że rok 2020 został ogłoszony na arenie międzynarodowej rokiem pielęgniarki i położnej. Pielęgniarki są najliczniejszymi pracownikami służby zdrowia, a położne wypełniają zapewne jeden z najszlachetniejszych zawodów. Módlmy się za nie wszystkie, aby mogły jak najlepiej wykonywać swoją cenną pracę.
Do Europy przybywa coraz więcej irańskich chrześcijan. Zazwyczaj nie obnoszą się ze swą wiarą, są nieufni. Boją się, że tajna policja islamska może ich śledzić również poza granicami Iranu. Wskazuje na to ksiądz Jean-Marie Imo, który udziela opieki irańskim chrześcijanom we Francji. Podkreśla on, że pomimo oficjalnych deklaracji i zacieśnienia watykańsko-irańskiej współpracy, sytuacja wyznawców Chrystusa w tym kraju stale się pogarsza. Ostatnio rząd wprowadził na przykład rozporządzenie, zgodnie z którym muzułmanie muzułmanie nie mogą zatrudniać w swych firmach chrześcijan. W najtrudniejszym jednak położeniu są muzułmanie, którzy nawracają się na chrześcijaństwo. Paradoksalnie, pomimo niesprzyjających warunków, takich przypadków jest coraz więcej, mówi ksiądz Imo.
W Iranie konstytucja przewiduje istnienie dwóch kościołów katolickich, ormiańskiego i chaldejskiego. Problem polega jednak na tym, że od pewnego już czasu wzrasta liczba nawróceń w ramach tzw. kościołów domowych, które znajdują się pod silnym wpływem chrześcijan ewangelicznych. Pozostają oni w tych wspólnotach domowych, ponieważ zmiana religii jest przez islam surowo zakazana. Islam przewiduje bardzo surowe kary za apostazję. Kościoły oficjalnie uznane przez państwo nie mogą ich przyjąć, zakazuje im tego policja religijna. Ewangelia Chrystusa przyciąga jednak Irańczyków i wielu z nich się nawraca. Kiedy jednak ich nawrócenie wyjdzie na jaw, nie mogą pozostać w Iranie. Chrześcijanie więc uciekają, najczęściej przez Turcję, bo tam mogą pojechać na wizę turystyczną. Kiedy docierają do Francji, nie są zbyt dobrze przyjmowani. Wielu instytucjom trudno jest zrozumieć, że zmiana religii wymaga opuszczenia kraju. Oni jednak przybywają i jest ich coraz więcej. Próbujemy więc w ramach katolickich wspólnot wschodnich organizować dla nich pewne struktury, w których mogliby być przyjęci.
Ksiądz Imo przyznaje, że bardzo trudno jest zdobyć zaufanie irańskich chrześcijan. Są bowiem bardzo nieufni. Wiedzą, że islamska policja religijna może infiltrować również środowiska chrześcijańskie we Francji. Przedstawiciele kościoła anglikańskiego spotkali się w Jordanii z prawosławnym patriarchą Jerozolimy. Teofil III przyznał, że istnieje niebezpieczeństwo dla status quo tego miasta ze strony radykalnych grup osadników, którzy zagrażają obecności dziedzictwa chrześcijańskiego. Podziękował Anglikanom za wsparcie i solidarność. Stoimy przed bezprecedensowym zagrożeniem ze strony radykałów, którzy aktywnie dążą do osłabienia wielokulturowego, wieloetnicznego i wielowyznaniowego krajobrazu Jerozolimy, powiedział Teofil III, mówiąc o osadnikach żydowskich, którzy wykupują nieruchomości we wschodniej Jerozolimie. Sytuacja może doprowadzić do zakłóceń w dostępie pielgrzymów i lokalnych chrześcijan do Bazyliki Grobu Bożego, dodał. Zauważył, że w stawieniu czoła trudnościom bardzo pomocna jest jedność kościołów i wspólnot chrześcijańskich Ziemi Świętej oraz wsparcie przywódców religijnych z całego świata. Atak na jedną z naszych wspólnot jest atakiem na nas wszystkich, powiedział patriarcha. Chrześcijanie są w Pakistanie wspólnotą prześladowaną, nie brak im jednak inicjatywy, by ten stan rzeczy zmieniać. Ostatnio zorganizowaliśmy kurs dla młodych, przygotowujący ich do konkursu na wyższe stanowiska w administracji publicznej, powiedział Paul Bhatti, jeden z pakistańskich obrońców praw człowieka. Wskazał, że jedną z przyczyn małego udziału chrześcijan w służbie publicznej jest bieda i bardzo słabe wykształcenie. Odniósł się także do przestrzegania prawa pakistańskiego, które 5% miejsc pracy w urzędach publicznych rezerwuje dla mniejszości religijnych. Mówi Paul Bhatti.
Jest bardzo dobrą i potrzebną rzeczą przygotowywać ludzi o pewnej wrażliwości politycznej, ale my, chrześcijanie, jesteśmy dyskryminowani nie dlatego, że tej wrażliwości nam brak, ale dlatego, że jesteśmy ludźmi ubogimi i w związku z tym istnieje problem edukacji już na poziomie podstawowym. Naszym głównym zadaniem jest więc pomóc ludziom wyjść z tej zapaści. Trzeba pamiętać, że ponad 70% chrześcijan to analfabeci, a średnia w kraju wynosi 50%. Z edukacji na poziomie uniwersyteckim korzysta zaledwie od 1 do 2% chrześcijan. Nasze kursy to inicjatywa dość odosobniona, ale konieczne są radykalne zmiany. Co zaś się tyczy przestrzegania prawa udziału 5% członków mniejszości religijnej w służbie publicznej, to trzeba podkreślić, że upominamy się o nie. Musimy jednak przyznać, że w wielu miejscach prawo to nie jest uczciwie przestrzegane.
Pierwsza w 2020 roku karawana migrantów, która wyruszyła w środę z miejscowości San Pedro Sula w Hondurasie, przeszła już przez Gwatemalę i dotarła do rzeki Suciate na granicy z Meksykiem. Biskup Jaime Calderón z Tapachula w stanie Chiapas stwierdził, że Kościół stara się działać w duchu miłosiernego Samarytanina, podczas gdy wielka polityka zachowuje się dwuznacznie i umywa ręce. Nie chcemy podczas przebywania na terenie naszej diecezji przymnażać naszym braciom migrantom więcej cierpień niż te, które i tak muszą znosić podczas długiej i ryzykownej drogi, zapewnia biskup Calderón. Dodaje, mamy nadzieję, że my wszyscy, którzy tworzymy cząstkę rodziny diecezjalnej w Tapachula, sprawimy, że migrantom nie zabraknie kawałka chleba, że nie zostaną napadnięci przechodząc przez nasze terytorium, ani nie doświadczą przejawów odrzucenia i lekceważenia. Biskup wyraził nadzieję, że migranci zostaną potraktowani jak bracia pomiędzy braćmi, nie jak obcy, przestępcy czy wygnańcy. Hierarcha wierzy, że Bóg wynagrodzi wysiłek potraktowania ich po ludzku, właśnie tak, jakbyśmy chcieli, aby potraktowano naszych rodaków, którzy nielegalnie przekraczają granice, dodaje biskup Calderón. Na Jasnej Górze trwają uroczystości ku czci świętego Pawła Pustelnika. To patriarcha zakonu Palulinów oraz patron dzieci i matek oczekujących potomstwa. W XIII wieku został obrany duchowym ojcem pustelników zgromadzonych na Węgrzech w pierwszym klasztorze. Choć mnisi posługują w 17 krajach świata, najbardziej znani są z pracy w częstochowskim sanktuarium.
Paweł, choć fizycznie odszedł ze świata na pustynię, to jednak wciąż żył sprawami współczesnych, przede wszystkim modląc się za nich. Założycielem i organizatorem wspólnotowego życia Paulinów jest błogosławiony Eusebiusz, który rozmiłowany w Pawłowym byciu sam na sam z Bogiem, połączył kontemplację z działalnością apostolską. Pustelnicy, prowadząc życie wspólnotowe, nie tylko szerzą kult Matki Bożej, ale ich charyzmatem jest też umiłowanie krzyża i modlitwa liturgiczna. Przełożony generalny zakonu, ojciec Arnold Hrabkowski, podkreśla, że choć wśród ponad 500 Paulinów dominują Polacy, to jednak w ostatnich latach widać znaczne umiędzynarodowienie wspólnoty.
Dziękujemy Bogu za powołania z różnych części świata i to jest ogromne ubogacenie nasze pod względem i kulturowym, językowym, ubogacenie także pod względem eklezjalnym, bo uczymy się innych kościołów partykularnych, tych, z których nasi bracia, ojcowie pochodzą.
Ten rok dla zakonu świętego Pawła I Pustelnika jest wyjątkowy, bo mija 750 lat od śmierci założyciela. Paulini wracać będą do swych początków i upowszechniać dziedzictwo i styl życia, który jest też propozycją dla ludzi świeckich. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Kilkaset nabożeństw oraz spotkań o charakterze ekumenicznym z udziałem przedstawicieli różnych kościołów. Tak przedstawia się program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Polsce. Hasłem obchodów są słowa z Dziejów Apostolskich, życzliwi bądźmy, a na nabożeństwa zapraszani są przedstawiciele bratnich kościołów.
W tym roku podczas obchodów Tygodnia Ekumenicznego w Polsce obchodzona jest 20. rocznica podpisania wspólnej deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu przez kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół Rzymskokatolicki, przypomina biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Episkopatu do spraw ekumenizmu.
Chrzest nas czyni siostrami i braćmi i stawia również taki wymóg, aby niwelować te różnice, burzyć mury podziałów i starać się wspólnie działać. Najpierw poprzez głoszenie orędzia zbawienia, poprzez wyznanie, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, ale także angażując się w kwestiach społecznych, ekologicznych, w budowaniu wspólnoty.
W Polsce w przygotowaniu i obchodach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół Rzymskokatolicki. Tradycyjnie już przygotowano polską wersję materiałów na Tydzień Ekumeniczny. Teksty te wykorzystywane są zarówno podczas nabożeństw międzywyznaniowych, jak i w ramach nabożeństw jednej tylko konfesji. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.